I ten latynoski głos, drodzy Państwo, już teraz zawitał do nas do studia przy krakowskim Przedmieściu 79. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Republika Latina w Radiu Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, muy buenas tardes.
No to zacznijmy od najciekawszych i najważniejszych wydarzeń ze świata Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej.
Możemy powiedzieć o najciekawszych, bo ważnych dużo się wydarzyło, dużo rzeczy i muszę powiedzieć, że miałem sporą zagwozdkę z tego, co wybrać. No więc zacznijmy może od Peru. Keiko Fujimori, która znana jest z tego, że jest córką swojego ojca, czyli Alberto Fujimoriego, i że parę razy podchodziła do wyborów prezydenckich i tyle razy, co podchodziła, przegrywała. Ogłosiła, że jeśli wygra kolejne wybory prezydenckie 11 kwietnia tego roku, łaskawi swojego ojca, byłego prezydenta Alberto Fujimori, który został skazany na 25 lat więzienia za korupcję i zbrodni przeciwko ludzkości za czasów swoich rządów. W wywiadzie dla programu Cuarto Poder, czyli Czwarta Władza, Fujimori powiedziała: po tym, co nas dotknęło, opowiadam się za ułaskawieniem mojego ojca i wolę to powiedzieć otwarcie w ten sposób, jak mówiłam otwarcie, kiedy byłam przeciw i broniłam prawnego rozwiązania problemu. Tak, ułaskawiam mojego ojca. Fujimori powiedział również, że jeśli nie zostanie wybrana, również poprosi nowego prezydenta o ułaskawienie jej 82-letniego ojca. Byłam przekonana, że wolność mojego ojca zostanie przyznana na drodze prawnej, sądowej i konstytucyjnej, ale po wszystkim, co widzieliśmy i przez co przeszliśmy, uważam, że to, czego mój ojciec doświadczył, wystarczy, skomentowała Keiko. Liderka ultraprawicowej partii Fuerza Popular zaznaczyła, że nie ma rodzinnego dystansu do ojca, a raczej politycznej, pomimo rozbieżności między nimi już sobie wybaczyli. Powiedziała też, że ma polityczne poparcie swego ojca i słucha jego rad. Alberto Fujimori został ułaskawiony 24 grudnia 2017 roku przez byłego prezydenta Pedro Pablo Kuczyńskiego. Sąd unieważnił jednak tę decyzję 3 października 2018 roku po zakwestionowaniu jej legalności. Następnie były prezydent, który rządził w latach 1990-2000, został skierowany do kliniki w Limie z powodu problemów zdrowotnych. Spędził tam ponad 100 dni, a 23 kwietnia 2019 roku został zwolniony i wrócił, aby odbyć karę w więzieniu Barbadillo. Najstarsza córka byłego prezydenta, w sprawie której toczy się śledztwo związane z korupcją ze strony firmy Odebrecht w andyjskim mieście Otusco na północ od Limy, rozpoczęła 11 kwietnia.
O, i tak się czasem dzieje, że tutaj mamy drobny problem.
Rozpoczęła swoją kampanię, to ja mogę tak powiedzieć od razu, bo mi tekst po prostu wziął i znikł.
Ale już wrócił.
Tak jak powiedziałem, Keiko Fujimori ubiega się o prezydenturę po raz trzeci po przegranych wyborach w 2011 i 2016 roku. Natomiast jej szanse są raczej niezbyt duże. Sondażom prezydenckim przewodzi młody konserwatywny polityk i były piłkarz George Forsyth, którego popiera 17% Peruwianczyków. Na Keiko Fujimori chce głosować zaledwie 8% społeczeństwa, ale aż 71% mieszkańców Peru zadeklarowało, że nie odda na nią głosu. Sondaże podają, że aż 1/4 peruwiańskiej populacji nie wie, na kogo zagłosuje lub nie zagłosuje na nikogo. Wraz z wyborami prezydenckimi wybrany zostanie również nowy parlament. To z Peru od razu szybko przeskakujemy do kraju, o którym rzadko mówimy, czyli do środkowoamerykańskiego Salwadoru, którego prezydent Nayib Bukele ustanowił dzień 16 stycznia dniem ofiar konfliktu zbrojnego, czyli ofiar trwającej 12 lat wojny domowej. Przypomnę, że wojna ta trwała w latach 1980-1992. Propozycja prezydenta stoi niejako w opozycji do oficjalnych obchodów pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niemniej, jak twierdzi prezydent, należy upamiętnić ofiary wojny, czyli ludność cywilną, a nie jej katów, czyli armię, prawicowe oddziały paramilitarne i lewicową partyzantkę FMLN, czyli Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional, czyli Ruch Wyzwolenia Narodowego imienia Farabundo Martiego, które to organizacje podpisały porozumienie pokojowe. Prezydencki dekret ustanawia 16 stycznia każdego roku jako Dzień Ofiar Konfliktu Zbrojnego, jako uczciwe uznanie wszystkich ludzi, którzy ofiarowali swoje życie w czasie konfliktu. Bukele stwierdził w dekrecie, że podpisanie porozumień pokojowych nie oznacza żadnej poprawy dla ludności w zakresie jej najbardziej podstawowych praw, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, mieszkanie, zatrudnienie i sprawiedliwość społeczna. Wręcz przeciwnie, mówi, że stanowiło to z jednej strony początek etapu większej korupcji i wykluczenia społecznego, z drugiej zaś początek etapu oszukańczego wzbogacania się tych samych sektorów, które podpisały porozumienia. 16 stycznia 1992 roku za pośrednictwem ONZ-u rząd i ówczesna partyzantka Frontu Wyzwolenia Narodowego Farabundo Martí, podpisały porozumienie pokojowe, które otworzyły drogę do demokracji. Wojna domowa wywołana niesprawiedliwością społeczną, ograniczeniem praw politycznych i represjami militarnymi przyniosła ponad 75 tysięcy ofiar, 7 tysięcy osób zaginionych i miliony dolarów strat w gospodarce. Dzięki porozumieniom pokojowym system sądowniczy został ponownie dostosowany, utworzone nowe instytucje praw człowieka, zaś siły bezpieczeństwa zostały zdelegalizowane i zastąpione przez nową policję cywilną. Natomiast partyzantka FMLN przekształciła się w normalnie funkcjonującą lewicową partię, która zresztą rządziła krajem w latach 2009-2019. Z Salwadoru przeskakujemy do Wenezueli i Brazylii. Reżim Nicolasa Maduro, który nie jest uznawany przez Brazylię, ogłosił w sobotę, że wyśle tlen do amazońskiego miasta Manaus, poważnie dotkniętego drugą falą COVID-19. Jak napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Jorge Arreaza, wczoraj przekazałem gubernatorowi stanu Amazonas w Brazylii dobrą wiadomość, że dziś w sobotę pierwsze ciężarówki z butlami z tysiącami litrów tlenu wyjeżdżają w kierunku Manaus. Urzędnicy reżimu nie odpowiedzieli jeszcze na prośbę agencji AFP o określenie liczby wysłanych ciężarówek, czy misja już wyjechała i czy otrzymała ona zezwolenie od prawicowego rządu Jaira Bolsonaro, który nie uznaje Maduro za prezydenta, lecz popiera lidera opozycji Juana Guaido. Tymczasem jak dotąd również rząd Bolsonaro również się nie wypowiadał w tej sprawie. Druga fala koronawirusa zalała szpitale w brazylijskim stanie Amazonas na północy kraju i praktycznie wyczerpała ich rezerwy tlenu. Już w zeszłym roku odnotowano tam załamanie się systemu zdrowia i masowe pochówki. Obrazy w sieciach społecznościowych ludzi niosących zbiorniki do szpitali, historie lekarzy, którzy musieli ręcznie wentylować swoich pacjentów oraz pacjentów umierających z powodu uduszenia, wywołały zgorszenie w Brazylii, podczas gdy władze lokalne wprowadziły godzinę policyjną na 10 dni, aby spróbować załagodzić sytuację. Rząd Bolsonaro poinformował, że wysyła butle z tlenem z innych stanów oraz że zaczyna przewozić pacjentów do innych regionów. Z drugiej strony należy jednak dodać, że Wenezuela stoi w obliczu załamania własnego systemu opieki zdrowotnej w związku z brakiem środków medycznych lub materiałów ochronnych przeciw COVID-19, co jest częścią najgłębszego kryzysu gospodarczego w najnowszej historii. Generalnie jest tak, że Nicolás Maduro jest bardzo hojny dla innych, ale dla swoich po prostu nie jest.
A my o Wenezueli porozmawiamy trochę dłużej i dokończymy ten przegląd prasy, przegląd najważniejszych albo najciekawszych, jak powiedziałeś, informacji ze świata Ameryki Południowej. Być może jutro, tuż po godzinie 13:00. Tutaj tak trochę na żywo zapraszam ciebie do studia jutro. Między godziną 13:00 a 15:00